Piątek, 9 grudnia, audycja Szukając Słowa Bożego, rozmowy niedokończone. Rozważamy Słowo Boże trzeciej niedzieli Adwentu, niedzieli Gaudete, cykl czytań roku A. Naszym gościem ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Prośmy Ducha Świętego o potrzebne dary i łaski.
Módlmy się o dar Ducha Świętego, abyśmy potrafili usłyszeć to, co Pan chce do nas mówić w swoim Słowie. Módlmy się za wstawiennictwem tej, która nam przewodzi również na drogach tegorocznego Adwentu, za wstawiennictwem Maryi Niepokalanej. Maryjo, Matko Zawierzenia i Kontemplacji, Ty zachowywałaś w swoim sercu słowa, postawy i gesty Jezusa, rozważałaś je, przyjmowałaś z pokorą i odwagą w swoim życiu. Pomóż nam czytać, medytować i kontemplować Słowo Boże, aby poruszało nas do głębi. Uproś nam zdolność odkrywania przemieniającej potęgi Pisma Świętego, w którym zmartwychwstały Chrystus żyje w mocy Ducha Świętego, objawia się każdemu z nas, otwierając najtajniejsze drzwi naszych serc, wchodząc w najskrytsze zakamarki naszej świadomości, napełniając nas wolnością, pogodą ducha, cichością i pokojem. Duchu Święty Boże, oświeć nas słowem, spraw, abyśmy brali je poważnie i we wszystkich naszych doświadczeniach byli otwarci na to, co ono objawia, byśmy Mu zaufali w naszym życiu i pozwolili Mu działać w nas według bogactwa Jego potęgi.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.
Fragment z księgi proroka Izajasza pojawia się po raz drugi w tegorocznym Adwencie. Jeśli ktoś z nas śledzi codzienne czytania, uczestniczy być może w roratach, w mszy świętej, to już te słowa Izajaszowe słyszał. One są niezwykłe. Izajasz mówi: pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie omdlałe kolana. Do nas odwagi. Ale warto sobie uświadomić, że prorok Izajasz przepowiada te słowa w bardzo specyficznych okolicznościach. Izraelici są w niewoli babilońskiej, są na wygnaniu, przeżywają cierpienie, udrękę, tęsknotę. Izrael, który przecież był złączony, związany z Bogiem przymierzem, Izrael, który miał być i był oblubienicą króla, oblubienicą Boga, przez grzech utracił swoje piękno, piękno królewskie, piękno oblubieńcze. Prorok Izajasz tę sytuację Izraela przedstawia w sposób niezwykle sugestywny. Przede wszystkim patrzy on na lud Boży jak na pustynną ziemię, na ziemię, która nie wydaje owoców, która nie ma w sobie mocy dawania życia, jest jałowa, jest bezpłodna, bezwartościowa. Ten Izrael, ziemia pustynna, nie ma w sobie niczego z wyglądu oblubienicy króla. Ten Izrael, ta pustynna ziemia, jeśli wyobrazimy sobie, jak wygląda ziemia pustynna, bez deszczu, to jest często ziemia popękana, widać na niej głębokie bruzdy. To jest jak, można tak powiedzieć, przyrównać, to jest jak skóra na twarzy kobiety zaniedbanej, uschniętej, tej, która już nie wydaje życia. Tak właśnie widzi Izrael prorok Izajasz. To jest kobieta, oblubienica, córa Syjonu, na którą już nikt nie chce patrzeć, przed którą wszyscy zasłaniają oczy. Wiemy, że pustynia pragnie wody, pustynia pragnie dawać życie. To jest tak jak kobieta z pomarszczoną twarzą, ta, która nie może dawać życia. Ona marzy o tym, żeby ktoś jeszcze kiedyś na nią popatrzył ze wzruszeniem, tak jak patrzy się na przechadzającą się po ogrodzie królową. Taki możemy mieć obraz przed oczami, oczywiście cofając się nieco w tych obrazach do czasów starożytnych, kiedy myślimy o proroctwie Izajasza. To są czasy monarchii, te obrazy, te symbole są bardzo żywe. I prorok Izajasz, patrząc na ten udręczony, umęczony Izrael, pustynię bez życia, zmęczoną, zaniedbaną, starszą kobietę, która przecież została przeznaczona jako księżniczka, królowa, wybranka dla oblubieńca, dla Boga. Patrząc na nią, prorok Izajasz zapowiada, że jej pragnienie odmiany życia, egzystencji, odmiany wyglądu będzie realne. Mówi, pustynia zamieni się w ogród. Ogród pełen najpełniejszych, najpiękniejszych kwiatów. Przyjdzie taki czas, mówi prorok Izajasz. Przyjdą takie dni, kiedy ta zmęczona, zaniedbana niewiasta, wysuszona przez trudy życia, ale też przez własne grzechy, zostanie przyozdobiona najpiękniejszymi królewskimi kamieniami, a jej wdzięk, jej dostojność będzie porównywalna do majestatu gór Libanu. Czytając, słuchając tych słów proroka Izajasza, warto zwrócić na ten jeden werset, w którym Pan Bóg zapowiada to, w jaki sposób wyposaży w przyszłości lud wybrany, swoją oblubienicę. Mówi prorok Izajasz, on da jej majestat Libanu, kawot, chwałę, majestat i ozdobę Karmelu i Saronu. Pojawia się słowo Hadar. I później tymi samymi słowami prorok Izajasz opisuje piękno Boga. Oni zobaczą majestat Pana, kewod Adonai, i zobaczą ozdobę Boga naszego, Hadad, Elohenu. Widzimy, jak prorok Izajasz zapowiada, że oblubienica Pana otrzyma splendor, który przynależy jej oblubieńcowi. To jest niezwykłe proroctwo, niezwykła zapowiedź. Ta, która przez grzechy stała się ziemią pustynną, stanie się ogrodem, który będzie dawał życie, będzie miał w sobie moc dawania życia, ale to, co jest ważne, ta moc będzie pochodziła od Boga. Ona spłynie na oblubienicę z oblubieńca, z króla. On ją wyposaży w to, co należy się jemu. Mówi prorok Izajasz, że ta przemiana dokona się za krótką chwilę, ale czas oczekiwania na ten moment nie może być jałowy. To musi być czas wykorzystania wszystkich swoich zdolności, żeby ludzkimi siłami ocalić przynajmniej odrobinę życia w sobie, w tej nieludzkiej ziemi. Tak, żeby Pan, kiedy przyjdzie do tej ziemi, mógł zobaczyć choćby zaczątek życia, odrobinę podobieństwa do tej wybranki, którą przed wiekami ukochał, z którą złączył się przymierzem. Przynajmniej zalążek, zaczyn, przynajmniej jakąś jedną rysę. I o to chodzi właśnie w Adwencie. Dlatego słuchamy proroka Izajasza. Wiemy, że Pan przyjdzie i przyozdobi swoich wiernych pięknem majestatem, który przynależy do Niego. Ale czas oczekiwania na paruzję, na Jego przyjście, nie jest czasem biernym. To jest czas kształtowania w sobie podobieństwa do Króla, tak żeby On, kiedy przyjdzie, mógł rozpoznać w nas swoje dzieci, swoich synów, swoje córki. Wtedy On dopełni reszty dzieła i uczyni nas najpiękniejszą oblubienicą.
Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenne plony ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.
Słuchając słów proroka Izajasza, patrzyliśmy na obraz zaniedbanej, zniszczonego oblicza niewiasty, kobiety, która oczekiwała cudu przemiany. Słyszeliśmy słowa pociechy od Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Wy, którzy nie macie mocy do życia, spróbujcie jeszcze wykrzesać resztkę sił, odwagi, mówi Bóg. Już jestem za progiem, już idę, aby odmienić wasz los. I święty Jakub niejako nawiązuje do tego obrazu proroka Izajasza. Jest to apostoł, który pisze list pod koniec pierwszego wieku po Chrystusie, gdy w niektórych wspólnotach chrześcijańskich zaczęto wątpić, czy Pan przyjdzie powtórnie. I święty Jakub pisze, bądźcie cierpliwi aż do przyjścia Pana, aż do paruzji Pana. Bądźcie cierpliwi, Pan przyjdzie, nie tylko przyjdzie. Tutaj pojawia się w tekście słowo paruzja, to słowo, które w Adwencie bardzo często używamy, o którym mówimy. Warto spoglądnąć nieco na to słowo, co ono oznacza, paruzja, słowo, które wypełnia liturgię adwentową, czas adwentowy. Czekamy na paruzję Chrystusa, mówimy powtórne przyjście Pana. To słowo paruzja wywodzi się z języka greckiego i składa się z dwóch słów. Słowa para, które oznacza przy, obok, i uzija, a więc istnienie, bytowanie. Więc paruzja to jest nic innego jak istnienie obok kogoś, trwanie przy kimś, bycie przy kimś. Tak więc, mówiąc o paruzji, święty Jakub mówi o tym, że przyjdzie czas, kiedy Pan stanie przy was. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe, starajcie się wykrzesać jeszcze trochę sił. Będzie moment, jeśli będziecie cierpliwi, że Pan stanie przy was. Bo słowo paruzja nie odnosi się tylko do przyszłości. Paruzja wskazuje na nieustanną obecność Chrystusa w historii. Bo chodzi właśnie o to w tym czasie adwentowym, żeby Jezus, żeby Jego Duch mógł wejść w moją historię dzisiaj, żeby mógł stanąć przy mnie dzisiaj. Oczywiście wyznajemy prawdę, że Pan przyjdzie na końcu czasów, aby dokonać sądu nad światem. Ale Pan przychodzi nieustannie i dokonuje sądu w tym świecie. Przychodzi do nas. Święty Jakub, zauważmy to mówiąc o paruzji, odwołuje się do pracy rolnika i mówi, że z przyjściem Pana jest jak z ziarnem rzuconym w ziemię. Pozornie wydaje się, że po zasianiu ziarna nic się z nim takiego nie dzieje. A tymczasem dobrze to wiemy, właśnie wtedy, kiedy jest ono skryte pod ziemią, pod glebą, wtedy przygotowuje się ono na ten moment, kiedy spadnie deszcz, żeby mogło ten deszcz wilgoć przyjąć, zakiełkować, przebić się przez ziemię, wypuścić kłos, wydać owoc. I podobnie, mówi święty Jakub, jest z oczekiwaniem na przyjście Pana. Jesteśmy teraz jak ziarno, przygnieceni różnymi sprawami związanymi z ziemią, z tym światem. Przeżywamy trudy naszego życia, nosimy nasze krzyże. Ale mówi święty Jakub, to jest czas bardzo ważny. Bądźcie cierpliwi, bo to jest czas przygotowania na deszcz. Kiedy przyjdzie Pan, żebyście potrafili Go rozpoznać. Jesteśmy w czasie, kiedy uczymy się rozpoznawać Pana, bo On jest przy nas w tej obecnej paruzji, jest przy nas w różnych momentach naszego Adwentu. On przychodzi do nas w Słowie Bożym codziennie. On staje przy nas, pośrodku nas, w całej swojej tajemnicy męki, śmierci, zmartwychwstania, w Eucharystii. On staje przy nas w sakramencie pokuty. On przychodzi, kiedy przeżywamy rekolekcje i w różnych innych momentach naszego życia, kiedy kształtujemy relacje z innymi, kiedy otwieramy się na czynną miłość. Pan wtedy jest przy nas. To jest właśnie nasza obecna paruzja. Pan staje przy nas. Po co Pan staje przy nas? Po co przychodzi? Przychodzi do naszego wnętrza, żeby kształtować w nas swój obraz. On nas upodabnia do siebie, żeby mógł nas rozpoznać siebie w nas wtedy, kiedy przyjdzie powtórnie na sąd ostateczny. Święty Jakub jako przykład takiej postawy, właściwej postawy przeżywania Adwentu stawia przed nami postacie proroków starotestamentowych. Oni dzięki wierze, którą mieli, potrafili przeżywać właśnie paruzję, przychodzenie Pana w ich codzienności, w ich dzisiaj. Przecież oni nie spotykali historycznego Mesjasza. To było udziałem apostołów Kościoła Paschalnego. Ale oni spotykali codziennie Mesjasza dzięki wierze. Oni ku Niemu wzdychali. Oni Go przepowiadali. Oni ze względu na Niego oddawali życie. To jest obraz, w którym odnajdujemy siebie. My nie widzimy historycznego Jezusa, ale dzięki wierze możemy Go słyszeć, możemy Go czuć Jego obecność. Wyznajemy wiarę w Niego, oddajemy czasami życie za Niego. Prorocy spotykali Mesjasza w ich dzisiaj dzięki wierze, bo to jest jedyna kategoria czasu, która istnieje w Bogu. Dlatego święty Jakub mówi, bądźcie cierpliwi, umacniajcie serca wasze. Dosłownie jest w tekście greckim sterizate, a więc to słowo nam brzmi, sądzę, sterydy, to co wzmacnia, co pokrzepia, dodaje sił, co pozwala nam podejmować wysiłek jeszcze większy, mocniejszy. Mówi święty Jakub, umacniajcie tak serca wasze, bo trwa dzisiaj. Bo Pan już jest i działa. Dojrzewajcie jak ziarno według tej recepty, tej strategii, którą wam zostawił Pan. A On za chwilę objawi się jak deszcz. Przyjdzie do was i da wam pełnię życia. Ale musicie w sobie dokonać pewnego dzieła, żeby wtedy, kiedy On przyjdzie, mógł rozpoznać w was swój obraz, swoje rysy, swoje oblicze, oblicze prawdziwie swojej oblubienicy.
Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał o więzieniu, o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on.
Czasami mamy takie wyobrażenie, że w czasach Jezusa wszyscy bardzo dobrze wiedzieli, kim jest Jezus. I mamy też pretensje, że nie każdy za Nim poszedł, skoro wszyscy wiedzieli, że to był Syn Boży, że to jest Mesjasz. Mamy pretensje, że tylu sprzeciwiało się Jego nauce. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam bardzo ciekawy moment poprzedzający męczeńską śmierć Jana Chrzciciela, który przecież wcześniej nad Jordanem, chrzcząc Jezusa, zanurzając Go w wodzie, słyszał głos z nieba: ten jest mój Syn umiłowany. A teraz Jan pyta: czy ty jesteś tym, który ma przyjść? W tym pytaniu Jana Chrzciciela objawia się cała natura człowieka Adwentu, więc każdego z nas też. Człowieka, który bardzo by chciał, żeby historia zakończyła się w dniach jego ucisku, natychmiast, dzisiaj. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg już teraz odmienił definitywnie to, co ludzie tak bardzo psują za sprawą zła, grzechu. Tymczasem Pan Jezus mówi: moje przyjście już teraz zmienia historię, ale inaczej, bo ja zmieniam historię od wewnątrz. Ja wchodzę do wnętrza człowieka i od środka zmieniam świat. Zanim, tak mówi Jezus, tak możemy czytać między wierszami ten dialog Jezusa z uczniami Jana. Jezus mówi: zanim odmienię całą historię, naruszę systemy gwiazd, znamy te obrazy z Apokalipsy, zanim powstanie nowa ziemia i nowe niebo, teraz jest czas niezwykle istotny. Ja teraz przygotowuję do tej nowej rzeczywistości człowieka. Ja pracuję mocą mego ducha od wewnątrz, żeby powstał nowy człowiek, który w tej nowej rzeczywistości, która nastanie, będzie mógł się odnaleźć. W nowym, w Królestwie Bożym, kiedy nastanie nowa ziemia i nowe niebo, będzie mógł w tej rzeczywistości przebywać tylko nowy człowiek. Adwent, który przeżywamy, jest czasem przychodzenia Pana do naszego wnętrza, który przygotowuje nas właśnie do tej rzeczywistości, która kiedyś na trwałe zaistnieje. Bardzo ciekawy jest sposób, w jaki Jezus odpowiada Janowi. Pan Jezus odwołuje się do proroctwa Izajasza i mówi tak: powiedzcie Janowi, że niewidomi wzrok odzyskują. Jeśli śledzimy czytania adwentowe, to przypominamy sobie, że słuchaliśmy w Adwencie Ewangelii o uzdrowieniu niewidomych. To była niezwykła scena, kiedy Jezus dotknął ich oczu, dosłownie przekuł ich oczy, przebił ich oczy. Otworzył ten zamknięty świat, w którym żyli, w którym myśleli tylko o tym, żeby skończyło się ich życie. To był ich wewnętrzny grób. Pan Jezus przebił ten grób, żeby mogli zobaczyć inną rzeczywistość, rzeczywistość życia, zmartwychwstania w Nim. Niewidomi wzrok odzyskują. Tutaj chodzi o życie, które wykracza poza doczesne pragnienia. Jezus mówi tak do Jana: zobacz, co się dzieje. Ja otwieram ludziom oczy. To się dzieje obok ciebie. Po tym możesz mnie rozpoznać, że ludzie wydobywają się z własnych grobów, zamknięcia w sobie i otwierają się na nowy świat, inną rzeczywistość, na zmartwychwstanie, żyją innymi wartościami, oddają za nie życie, tak jak ty. I mówi Jezus: powiedzcie Janowi, że chromi chodzą. Słyszeliśmy w Adwencie również Ewangelię o tym, jak Jezus uzdrowił człowieka sparaliżowanego, którego przynieśli przyjaciele i spuścili go, odkrywszy dach przed Jezusa. To też jest niezwykły obraz. Ten dom to jest to spuszczenie człowieka sparaliżowanego do środka, to jest jak włożenie do grobu. I kogo tam spotyka ten człowiek? Jezusa. Spotyka życie. Jezus daje mu moc, żeby chodził, żeby żył. Jezus mówi do Jana: chromi chodzą. Popatrz, co się dzieje wokół ciebie. Ludzie odzyskują nową perspektywę życia. Odzyskują światłość. Pośrodku ich ciemności żyli bez nadziei, a teraz odzyskują nową, inną nadzieję, której dotąd nie znali. Ja im to daję. I mówi Jezus do Jana: trędowaci doznają oczyszczenia. Co wwieszcza w tym obrazie Pan? On mówi, że Pan Bóg widzi rzeczywistość inaczej niż człowiek. Uzdrawiam trędowatych. Ja przygarniam tych, których ludzie wykluczyli. Jezus mówi: popatrz, ja daję każdemu szansę, tylko Bóg jest taki. Człowiek ma swoje kategorie, czystych, nieczystych, godnych, niegodnych. Ja daję wszystkim szansę. Każdy może otrzymać ode mnie moc, łaskę. To się dzieje wokół siebie. Musisz to dostrzec. I mówi Jezus: głusi słyszą. W ten sposób Pan Jezus mówi do Jana: rozglądnij się wokół siebie, zobacz, co się dzieje. Zobacz, że ci, którzy przyjmują moje słowo, rodzi się w nich nowe życie. Wychwalają Boga, chcą wysławiać Boga, idą za mną, tworzą nową rzeczywistość. Tym jestem, mówi Jezus do Jana. Ale wypowiadając te słowa, tak jak powiedziałem, Pan Jezus odwołuje się oczywiście do proroctwa Izajasza z 61 rozdziału księgi proroka Izajasza. To są te słowa, które Jezus wypowiedział w synagodze w Nazarecie, ogłaszając swój program swojego życia. Duch Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, zapowiadać wyzwolenie jeńcom, więźniom swobodę, obwieszczać rok łaski od Pana, dzień pomsty naszego Boga. Pan Jezus mówi do Jana poprzez ten obraz, bo mówi do człowieka Starego Testamentu, człowieka, który znał obietnice Boże i czekał na ich wypełnienie. I Jezus mówi, oto Bóg we mnie spełnia swoje obietnice. One nie są ograniczone przez kategorię czasu, bo w Bogu nie ma czasu. Czas ogranicza człowieka. Bóg zawsze spełnia swoje obietnice i teraz spełnia je we mnie. Czekaliście na to kilka wieków, ale warto było, bo teraz oto ja jestem prawdziwym Mesjaszem. Mówi Jezus, teraz jest dzień łaski od Pana. I my chcemy przeżywać czas Adwentu w tym duchu, że to jest jedyny, niepowtarzalny czas łaski od Pana. Przygotowujemy się na Jego ostateczne przyjście, ale nie chcemy tego czynić w sposób bierny. Czekamy, przemieniając się wewnętrznie. Zapraszamy do naszego wnętrza, do naszych serc, do naszego życia Jezusa. Chcemy odzyskać wzrok, przebić się poza nasze groby, nasz egocentryzm. Chcemy na nowo chodzić, mieć moc do podejmowania codziennych spraw. Chcemy poczuć, że jesteśmy kochani przez Boga, pomimo naszych grzechów. Chcemy słyszeć, ale słyszeć prawdziwe słowo, Boże słowo. Właśnie po to przeżywamy Adwent, żeby zespolić się z prawdziwym słowem. A czynimy to wszystko dla zmartwychwstania. Chcemy przemieniać się wewnętrznie właśnie po to, żeby pasować do tego świata, który nastanie. Pan daje nam swego ducha w tym czasie, daje nam swoje natchnienia, posyła do nas proroków, współczesnych proroków, posyła do nas słowo. Warto byśmy zadali sobie w tę niedzielę pytanie, czy my potrafimy w to działanie Boga dzisiaj, w tę paruzję, w to trwanie Boga przy nas dzisiaj uwierzyć i czy my tę obecność i tę moc Pana przyjmujemy.
Refleksję nad Słowem Bożym trzeciej niedzieli Adwentu podjął ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego czasu audycji Szukając Słowa Bożego. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Ojcze Benedykcie, szczęść Boże, księże doktorze i wszyscy słuchający, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Trwajcie cierpliwie, pisze święty Paweł.
Kto do nas telefonuje?
Barbara Somaszowa, przepraszam.
Prosimy, pani Barbara.
Trwajcie cierpliwie, pisze święty Paweł, a Pan Jezus mówił, wytrwajcie w miłości mojej. I cierpliwość i wytrwałość są bardzo trudne. To są prawdziwie boskie przymioty. Kiedy ja byłam w wielkim ucisku, pamiętam pocieszające przysłowie. Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie. I w moim życiu to się spełniło, sprawdziło. I wierzę, że wszystko, co mówi Pan Jezus, jest mądre, dobre i prawdziwe. I trzeba nam w oczekiwaniu paruzji docenić naprawdę piękno codzienności, bo nam się wydaje, że to jest takie no zwykłe, powtarzające się czynności, że to jest takie oczywiste. To nie jest oczywiste, że to nas spotka jutro, bo w jednej chwili możemy stracić zdrowie na tyle, że będziemy potrzebowali pomocy drugiego człowieka i może właśnie też i tej bliskiej osoby zabraknąć. Powinniśmy sobie obudzić wielką wdzięczność za każdą noc przeżytą w domu, we własnym łóżku albo i w szpitalu, ale za to, że jesteśmy, za to, że żyjemy, że Bóg nam we wszystkim daje łaskę. Bo jeśli nie będziemy wdzięczni, to jeszcze nam będzie trudniej czekać. I cieszę się z tego, że mamy na kogo czekać, na co czekać, że to jest tak niezwykłe, co Pan Jezus nam obiecał. I życzę wszystkim, żeby łaska wiary, nadziei na tę miłość bez końca ocieplała ten czas oczekiwania i rozjaśniała ciemność Adwentu. Dziękuję. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję Pani Barbarze. Właśnie to jest bardzo ważne w naszym życiu, też w przeżywaniu Adwentu. Wdzięczność. Dlaczego? Bo wdzięczność pozwala nam widzieć dar, że jesteśmy obdarowani, a więc, że Pan jest przy mnie. Czasami w bardzo drobnych rzeczach to widać u ludzi, którzy często mocno cierpią i wchodzi się do nich, żeby ich odwiedzić, porozmawiać z nimi i właściwie oni nas pocieszają, ludzi zdrowych, którzy mamy wiele. Więc wdzięczność otwiera nas na widzenie daru, tego, że jesteśmy obdarowani, ale też na widzenie tego, który nas obdarowuje, więc na obecność Pana w naszym życiu. Więc warto tak przeżywać rzeczywiście Adwent. Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Właśnie dlaczego radosnego? To jest radość z tego, że zostaliśmy już obdarowani w Chrzcie Świętym przez Chrystusa życiem i z tego obdarowania wypływa bardzo wiele różnych naszych codziennych rzeczy, spraw, myśli, słów i spotkań, relacji. Bądźmy wdzięczni za to, że zostaliśmy obdarowani, ale jednocześnie też widząc, jaki dar w sobie nosimy, starajmy się jak najbardziej na ten dar, z tego daru korzystać i na niego odpowiadać.
Radio Maryja, prosimy.
I pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Anna z Kresnego Stawu. Dziękuję bardzo za te refleksje nad niedzielnymi słowami Bożymi. Do mnie najbardziej dotarły słowa z Księgi Izajasza, ponieważ przedwczoraj, bodajże w dniu świętego Mikołaja, zauważyłam już na dwóch twarzach takie szczęście, takie promienne szczęście na dwóch siostra zakonnych. One przyjechały z Krakowa. I tak się zachwyciłam, bo było, czytałam to słowo, że będziemy tacy radośni i z takim radosnym śpiewem. Także Pan Bóg naprawdę już przygotowuje nas, że w drugim człowieku widzimy tą radość promienną, która jest w Jezusie Chrystusie. I możemy się zachwycić właśnie drugim człowiekiem, że on ma tą miłość Bożą i ona promieniuje na innych. Też w niedzielę szłam, bo zawsze uwielbiałam oglądać zachody słońca, bo takie to niezwykłe zjawisko i zaczęłam malować właśnie. A idąc w niedzielę na 7:30 do kościoła, to zauważyłam wschód słońca. Jaki przepiękny, tak się aż w zachwycie stanęłam, bo nie mogłam się nadziwić, jak Pan Bóg przygotowuje taki zachwyt, żeby Jego darami się zachwycić i później cały dzień tą radością żyć, że taki podarunek dostałam, prawda, od Niego. Więc te słowa są nieprzemijające i one nam tak, cały czas powtarzam sobie, że wszystko, co najpiękniejsze i najlepsze, to jest przed nami, bo przecież cała wieczność jest przed nami, więc Pan Bóg ma dla nas naprawdę przepiękny plan i trzeba to z radością oczekiwać, bo On jedyny przyjaciel, który nie kłamie. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję Pani Annie. Rzeczywiście to, co najpiękniejsze, jest przed nami, ale jest też już w nas. Jest zaczyn tego piękna w nas, bo przecież Pan nieustannie w nas działa. Właśnie to, że możemy podziwiać piękno świata, radość, miłość innych ludzi, to jest owoc tego, że Pan jest obecny w świecie. To nie jest tak, że świat teraz krąży bez obecności Boga i Jego działania. Pan jest i zaczyn tego piękna, o którym mówi Izajasz, kiedy pustynia zostanie całkowicie przemieniona, zakwitnie jak ogród, jeszcze będzie przyozdobiona klejnotami, to wszystko to się wypełni w czasach ostatecznych, ale już teraz mamy zwiastuny, promyki tego czasu. Właśnie one są, to my tak chcemy przeżywać naszą codzienność jako szczególne tu i teraz, w którym działa Duch Pana. To jest bardzo ciekawe, że w tych kategoriach właśnie Jezusa była tylko jedna kategoria czasu. Nie było wczoraj, nie było jutro, było dzisiaj. Dla Jezusa było dzisiaj ważne. I my chcemy przeżywać nasze życie też w tej kategorii dzisiaj. Przecież na czas przeszły nie mamy już wpływu. Jutra nie ma jeszcze, nie wiemy, czy będzie. Ważne jest dzisiaj. I w tym dzisiaj dzieje się paruzja, czyli Pan staje przy nas. Pan przychodzi do nas, daje nam już smakować tego, co będziemy w całej pełni mogli posiąść, kiedy ostatecznie objawi się i przyjdzie do nas.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. W nawiązaniu do treści z listu Jakubowego, trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. No, to nam oznajmuje słowo, które wskazuje na to, że właśnie to dopiero ma nastąpić, chociaż no, można spotkać ludzi, którzy głoszą inaczej, że Pan Jezus już przyszedł, prawda, i to jest głoszenie nieprawdziwe, a że człowiek oczekujący no, jest narażony na to, żeby chcąc żyć pobożnie, jak w jednym miejscu apostoł Paweł napisał, że ci, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. I myślę, że to jest też istotne do wzięcia pod uwagę właśnie w tym gorliwym oczekiwaniu na przyjście Pana Jezusa. I chcę przeczytać dla rozszerzenia tego jeszcze obrazu przyjścia Pana Jezusa z drugiego listu do Tesaloniczan, fragment też nawiązujący do przyjścia Pana Jezusa. Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciśnionym dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę z dala od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego, w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu. Dziękuję uprzejmie, z Panem Bogiem.
Dziękuję panu Tadeuszowi. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest w tekście greckim i tego tłumaczenie nie oddaje. Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. My tutaj wyczuwamy taką być może konotację tylko ku przyszłości, natomiast w tekście jest rzeczownik, paruzja. Tam rzeczownik nie wyraża nam żadnego czasu. A więc można by przetłumaczyć równie dobrze, trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przychodzenia Pana. Paruzja to jest przychodzenie. To jest albo też według etymologii, tak jak przedstawiłem to, parauzja, aż do tego, że Pan stanie przy was, stać przy kimś. Trwajcie cierpliwie, aż Pan stanie przy was. Ja myślę, że bardziej w tym duchu trzeba byłoby czytać teksty apostołów, bo przecież oni nie byli w stanie przewidzieć, jak długo jeszcze potrwa ta rozłąka z Chrystusem, z oblubieńcem. Więc trwajcie cierpliwie w wierze. To był czas też już prześladowań Kościoła, ale też był czas pojawiających się pęknięć we wspólnotach. I Jakub mówi, trwajcie cierpliwie w wierze, w jedności. Słuchajcie słowa Pana, wpatrujcie się w Niego, aż w końcu On przy was stanie, przyjdzie i zrozumiecie coś ze swojego życia. Można też tak czytać te słowa. Jeżeli jesteście w jakimś trudnym doświadczeniu, tak mocno się do tych drzwi, gdzie jest napisane Pan, pukajcie, aż On przyjdzie, wam objawi prawdę o waszym życiu. Właśnie tam jest rzeczownik, który można interpretować w różny sposób. Warto odwołać się tutaj do nauczania chociażby Leona Wielkiego, który, świętego Leona Wielkiego, który mówił, że mamy trzy przyjścia Pana. Pierwsze jest wcielenie Chrystusa, historyczne przyjście na świat, wcielenie Słowa w Betlejem. Będziemy właśnie, przygotowujemy się na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Drugie przyjście, mówi święty Leon, to jest to na końcu czasów, właśnie w przyszłości. A trzecie, mówi, jest teraz. Także to słowo paruzja, ono nie jest takie jednoznaczne, jeśli chodzi o formę rzeczownikową.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę. Tak? Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się.
Halo, Damian z Zelewa. Z takim prosimy, pytaniem... Z taką refleksją dzwonię względem tych proroków. Czy w dzisiejszych czasach tych proroków rozpoznajemy? Czy też czasem ich nie odrzucamy? Chodzi mi o dwóch księży, o księdza Natanka i księdza Muszyńskiego. Są to księża tak bardziej spychani. A nie wiem, czy czasem nie powinniśmy ich trochę wysłuchać i tam, gdzie ta podstawa Kościoła, trochę patrzeć bardziej. Także dziękuję, na odbiór się przełączam.
Trudno mi powiedzieć, jaką postawę do niektórych historycznych osób aktualnych mamy podjąć. Na pewno Kościół ma tutaj decydujący głos jako ta wspólnota, która rozpoznaje duchy. To jest bardzo widoczne też w czasach poapostolskich, kiedy czytamy chociażby listy świętego Jana. Pierwszy list świętego Jana, który powstaje w kontekście rozłamu wspólnoty. Powstaje pęknięcie we wspólnocie. Pojawią się wewnątrz Kościoła ludzie, święty Jan mówi, ci, którzy są podszyci skórą wilka, którzy głoszą błędne nauki. Sprowadzają innych na manowce. I mówi święty Jan, to wy jako wspólnota macie obowiązek rozpoznawać duchy. Czy mówią z Ducha Bożego, z Ducha Jezusa. Kościół to rozeznaje. My nie będziemy tutaj dzisiaj rozpoznawać. To jest też dłuższy proces, bo to się dokonuje w czasie. Więc zostawmy to tym osobom, które mają też do tego odpowiednie dary, predyspozycje, żeby rozpoznawali, czyj głos jest rzeczywiście głosem, który obwieszcza prawdę Bożą. Prawdę Bożą. To jest bardzo istotne.
Audycja Szukając Słowa Bożego to medytacja, refleksja nad liturgią Słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to trzecia niedziela Adwentu. W naszym studiu ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Matylda z Łodzi. Ja chciałam się zapytać o ten fragment Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi, że święty Jan jest największy w Starym Prawie, ale jak zrozumiałam, że w Nowym Prawie jest najmniejszy, jest mniejszy od tego najmniejszego w Nowym Prawie. Ja tego właśnie fragmentu nie rozumiem. To znaczy, że każdy z nas ochrzczonych jest większy od Jana Chrzciciela, ale tego właśnie nie rozumiem. I czy są jakieś stopnie świętości, że jakby święty Jan jest mniejszy niż święci w Nowym Prawie? No, ten fragment jest dla mnie bardzo niejasny.
Tutaj jeszcze jesteśmy w takim czasie, kiedy Pan Jezus, w Panu Jezusie nie dokonała się tajemnica Paschy. Tajemnica Paschy. I dlatego Jezus mówi, że Jan Chrzciciel, który żyje jeszcze jako prorok, w czasach Starego Przymierza jest największy z tych wszystkich, którzy żyją w tej epoce, powiedzmy, w tym eonie, ale jeszcze nie jest w pełni zanurzony w tajemnicy paschalnej Chrystusa. Natomiast jak to jest teraz, to tego nie wiemy. Sądzimy, że jeśli chodzi o kult świętego Jana, no że jest w tej hierarchii świętych, jeśli taka istnieje, a na pewno istnieje, zaraz powiem dlaczego, to jest na wysokiej pozycji, bo sprawiedliwość Boga nie polega na tym, że każdy otrzymuje tyle samo. Przecież Maryja, niepokalanie poczęta, Matka Boża, określamy ją mianem Najświętsza Maryja Panna. Ona jest zawsze przedstawiana jako ta, która jest w centrum chociażby wspólnoty apostołów. Otrzymała najwięcej, ale nikt ze zbawionych nie otrzymuje za mało. Nie wszyscy otrzymują tyle samo, ale nikt nie otrzymuje za mało. To jest właśnie tajemnica przebywania w obecności Boga, że tam każdy otrzymuje pełnię tego, co potrzebuje. Pełnię szczęścia, pełnię pokoju, pełnię radości, pełnię życia. Nie każdy tyle samo, ale nikt za mało.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać ojcu Benedyktowi i księdzu profesorowi Piotrowi. I ja w kontekście tego, co tam etymologicznie ksiądz Piotr nam wyjaśniał odnośnie tego stać przy, to jest ta etymologia paruzji, mnie się przypomniało, że ksiądz Twardowski w pewnym momencie postawił taką treść mianowicie. Jaka jest różnica pomiędzy czuwaniem, a pomiędzy oczekiwaniem. Znaczy czuwanie jest tak jak tam u harcerzy, czuj, czuwaj, prawda? To jest coś takiego bardzo dynamicznego. Podczas kiedy oczekiwanie jest bardziej, bym tak powiedział, może już pasywne, można stanąć założonymi rękoma, no i oczekiwać. Ale teraz, co ksiądz profesor by powiedział, ja mam takie przemyślenie, że przecież my tą perikopę słyszymy w ciągu roku liturgicznego wielokrotnie, że czas się przybliżył, przybliżyło się królestwo, że i dlatego jest ta zachęta do tego, żebyśmy byli czujni. Ja myślę, że znaczy no nic nie myślę, bo to człowiek jest głupczas tam, tylko wydaje mi się jedno, że tak jak tam święty Leon Wielki mówi o tych trzech adwentach, to na przykład taki ten adwent, kiedy my się zbliżamy do Komunii Świętej, kiedy Pan Jezus niejako schodzi do nas, ale jest ten ruch, że my musimy podejść do Niego, podejść do tej Komunii Świętej. I może nie tyle On tak, jakoś bym powiedział, przychodzi wyłącznie do nas, tylko nasze życie jest tak skonstruowane, że musimy się urodzić i umrzeć i my się ciągle przesuwamy w Jego kierunku. To jest ten ruch. I dlatego ilekroć tą perykopę słyszymy, że przybliżyło się Królestwo, to myśmy, nasze życie się przesunęło o rok, czy tam o dwa po drodze, już tam wielu przyjaciół poumierało, ale to był ten ruch właśnie ten adwentowy, gdzie myśmy szli w kierunku Chrystusa, który był, który jest i który będzie. Natomiast do nas ten marsz jakoś należy, żeby się ta wielka tajemnica adwentowa po prostu wypełniła. No nie jest to łatwe, co ja w tej chwili powiedziałem, ale byłbym szalenie ciekawy, co ksiądz profesor na ten temat powie, że nie tylko on do nas schodzi, ale my idziemy w jego kierunku. I wtedy rozumiemy może lepiej to, że przybliżyło się Królestwo i że właśnie uważajcie i bądźcie czujni. Bóg zapłać, bo to jest cudowna, wspaniała w ogóle jest egzegeza i ojcu Benedyktowi też Bóg zapłać za wszystko i księdzu Piotrowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Tak, myślę, że mamy czasami problem z pewną też kategorią. Kiedy mówimy, czy słuchamy, przybliżyło się Królestwo Boże, to my myślimy w kategoriach czasowych, przybliżyło się Królestwo Boże. Tymczasem to jest zupełnie inna kategoria w Ewangelii. Bo Królestwo Boże to nie jest jakaś przestrzeń. Królestwo Boże to jest królowanie Boga nad kimś. Właśnie Bazileia tuteu, od Bazileia, od Bazileuein, czyli królować nad kimś. Królestwo jest tam, Boże, gdzie Bóg króluje nad kimś. I teraz, kiedy Jezus mówi, nawracajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże, to mówi, przybliżyła się moja godzina. Jaka godzina? Krzyża. Święty Jan tak pięknie przedstawia tę godzinę Jezusa, godzinę krzyża, kiedy Jezus wstępuje na krzyż, jakby wstępował na tron. Zasiada na tym tronie, Piłat nad nim przybija tabliczkę, w trzech językach ogłasza całemu światu, to jest król całego wszechświata. Jezus Nazarejczyk, król. Właśnie to jest królestwo i z krzyża, czy w tajemnicy krzyża, Bóg rozciąga swoją władzę nad każdym stworzeniem. I ta godzina, mówi Jezus, już się przybliżyła. Przybliżył się ten moment, kiedy będziecie mogli spojrzeć, tak jak Żydzi na pustyni patrzyli na węża miedzianego, wy będziecie mogli spojrzeć na mnie, na krzyżu, uznać we mnie Syna Bożego i Królestwo Boże będzie w was. To znaczy, objawiona wam zostanie tajemnica życia. Jeżeli ją przyjmiecie, jeżeli wejdziecie w tę logikę życia, która mnie zaprowadzi, według której ja pójdę na krzyż, logika miłości, gotowość do tracenia, branie na siebie niesprawiedliwości świata. Jeżeli wejdziecie w to, to jest właśnie to patrzenie na krzyż. Wejście w tę logikę i będziecie tym żyli, to znajdziecie, to będzie znak, że jesteście pod władzą Boga i że Królestwo jest w was. I dlatego Jezus mówi, przybliżyło się Królestwo Boże, to znaczy coraz bliżej jest ta chwila, kiedy ten sposób się objawi we mnie.
Księże doktorze, prosimy o podsumowanie, zwieńczenie i wytyczne na najbliższą niedzielę i też tydzień, kolejny tydzień Adwentu.
Tak, wytyczna to jest, Ojcze Benedykcie, jedna, żeby słuchać Słowa Bożego i to uważnie. Zachęcam do tego. W czasie Adwentu to Słowo Boże jest przepięknie ułożone i podawane nam, serwowane.
Księże doktorze, najlepiej. Ksiądz i cały czas używamy Słowo Boże, czy usprawiedliwione, jakoś uzasadnione jest używanie liczby mnogiej. Jedna z pań używa, że słuchamy słów Bożych.
Ja to rozumiem, że to było jakieś przejęzyczenie. Raczej mówimy o Słowie Bożym w tym znaczeniu, że to jest jedno orędzie. Orędzie zbawcze. I też odnosimy to do tego jednego, jedynego słowa Ojca, którym jest Jezus Chrystus. Więc zachęcam, żeby właśnie tak słuchać tego słowa, które dochodzi do naszych uszu, ale tego słowa, którym jest Jezus, mając go przed oczami. Ale w tę niedzielę, już trzecią niedzielę adwentową, kiedy już chcemy zbierać troszeczkę owoce, dlatego nazywa się Gaudete, bo chcemy się trochę ucieszyć tym, że to przychodzenie Pana do nas przynosi w nas już pierwsze owoce nowego życia. Że widzimy, o już Pan w nas coś rozpozna. Zachęcam, byśmy w tę najbliższą niedzielę adwentową zastanowili się jeszcze nad tym, czym ten adwent, tegoroczny adwent, różni się od innych dni w roku. W jaki sposób więc ten adwent przeżywam na tej płaszczyźnie mojej wiary, relacji, odniesienia do Pana i kształtowania codzienności według tego, co podpowiada mi Pan. Warto też w kontekście zwłaszcza czytania z listu świętego Jakuba zastanowić się nad tym, z jakiego powodu najczęściej słabnie mój duch w oczekiwaniu na przyjście Pana i czym powinienem wzmocnić moje omdlałe kolana, opadłe ręce, żebym rzeczywiście mógł być w świecie znakiem kogoś, kto przeżywa dogłębnie wiarę. Czy nie powinienem zastosować większej dawki Słowa Bożego, częściej może uczestniczyć w Eucharystii, częściej korzystać ze spowiedzi świętej, żeby wzmocnić moje omdlałe serce. Warto zastanowić się nad tym, czy w moim życiu, albo w czym wyraża się to, że w tym adwencie niepowtarzalnym spotkałem Jezusa, co On we mnie uzdrowił, jak mnie przemienił. I jak się z tym dzielę z innymi? Czy jestem rzeczywiście, tak jak Jan Chrzciciel, żywym świadectwem przyjęcia łaski Bożej?
Pozdrawiamy Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej, wszystkich kapłanów, tak. Całą wspólnotę, księdza biskupa, kogo jeszcze?
Tak, pozdrawiam. Zwłaszcza dzisiaj chcę pozdrowić trzech nowo obuczonych kleryków z trzeciego roku, ale wszystkich, którzy słuchają Słowa Bożego, też członków dzieła biblijnego z całej Polski, bo to są wierni słuchacze tej audycji, bardzo serdecznie pozdrawiam.
Bardzo gorąco dziękujemy. Audycja Szukając Słowa Bożego to audycja, która przygotowuje nas w piątkowy wieczór do przeżycia najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to trzecia niedziela Adwentu. Po ścieżkach Słowa Bożego prowadzi nas ksiądz dr Piotr Kot, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, wykładowca w papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. To dzisiejsze spotkanie o godzinie 8.20 w niedzielę, emitowane w ramach katechezy. Spoglądam też na stronę internetową Radia Maryja. Tutaj w zakładce Rozmowy niedokończone również będzie można odnaleźć tę dzisiejszą audycję, czyli wszystkie rozważania.
Panie, przyjdź, Jezus.